Witajcie w 98. odcinku Dekompresora, 13. na kanale Prawo. Zapraszam do kolejnego odcinka poświęconemu prawu. Tematem dzisiejszego odcinka będzie próba pokazania, jak prawo wpływa na państwo, na jego rozwój, jak można za pomocą prawa sterować procesami gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi. Ale na początek przejdźmy do sekcji newsów. W ciągu ostatnich 2 tygodni pojawiła się informacja w Gazecie Prawnej o bardzo nietypowa informacja, że na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości prezesi sądów mają zapytać pracowników, kiedy zamierzają spłodzić dzieci, ile i przybliżone daty. Najlepiej tę sytuację podsumowała jedna z sędzin, która odpowiedziała: planuję, ale jeszcze nie wiem, co na to mąż. Pomimo pewnej zabawnej otoczki związanej z tą sytuacją, jest pewien niesmak związany z faktem, że ministerstwo odpowiedzialne za kształtowanie prawa, za upowszechnianie prawa, za administrowanie wymiarem sprawiedliwości zachowuje się w sposób urągający przyzwoitości, a jednocześnie łamiący pewne zasady opisane chociażby w kodeksie pracy. Do szczegółów odsyłam do linka, który znajdzie się pod odcinkiem. Będzie tam można sobie przeczytać dokładniej, jaka idea przyświecała Ministerstwu Sprawiedliwości. Kolejna informacja, która się pojawiła, dotyczy pewnej instytucji, o której mówiliśmy już w odcinku poświęconym reliktom prawa, mianowicie kwestii umorzenia podatków. Toczy się ciekawa dyskusja, o tym jest artykuł, link również znajdzie się pod odcinkiem, na temat czegoś, co się nazywa swoboda uznaniowa organu podatkowego. No, w tym przypadku mówimy o urzędzie skarbowym, czyli o takiej sytuacji, kiedy dwóch podatników występuje do organu z prośbą o umorzenie podatków, motywując to trudną sytuacją. Jeden ma bardzo trudną sytuację, drugi może mieć mniej trudną i pomimo spełniania pewnych wymogów formalnych, warunków, które trzeba bezwzględnie spełnić, żeby móc się starać, to jednak organ ma zawsze prawo do odmowy przychylenia się do takiej prośby i czasami przychyla się do tej prośby w stosunku do osób, które są w lepszej sytuacji majątkowej, nie potrzebują takiej pomocy, a odmawiają jej osobom, firmom, które na takiej pomocy by na pewno skorzystały. Bardzo ciekawa dyskusja. Polecam przeczytać, zapoznać się. Przybliżę to trochę temat. Kolejny temat właściwie nie dotyczy prawa polskiego, tylko amerykańskiego, ale ponieważ Unia Europejska jest w pewien sposób powiązana z gospodarką amerykańską, chociażby przez traktaty, umowy międzynarodowe oraz negocjowane obecnie porozumienie o wzajemnym handlu obejmujące m.in. prawa autorskie, o którym temacie też w jakimś odcinku będziemy mówić, dlatego że to będzie miało niesamowite znaczenie i wpływ na także nasze prawo. Gdyż w momencie, kiedy te uzgodnienia zakończą się porozumieniem, będą oddziaływać także na to, co my będziemy mogli, do czego będziemy zobowiązani. A na razie zajmiemy się tym, co przegłosował amerykański kongres, a mianowicie pod wpływem lobbystów amerykańskich uchwalił, że pizza jest warzywem. Jest to absurdalne, no bo jak wszyscy wiemy, pizza jest taka, jaka jest i owszem, trochę tam warzyw może być, ale żeby nazywać pizzę warzywem, trochę to wykracza poza zdrowy rozsądek, ale okazuje się, że o ile wykracza poza zdrowy rozsądek, to nie wykracza poza zależności biznesowe. Otóż dzięki uznaniu pizzy za warzywo, przedsiębiorca, który dostarcza takie artykuły żywnościowe do szkół, może korzystać z rządowych dopłat na wspieranie zdrowego żywienia. Tu może warto wspomnieć, że również ketchup jest uznany za warzywo, no bo jest robiony z pomidorów. Przynajmniej powinien być robiony z pomidorów. Szczegóły znajdują się w tym artykule, do którego link również znajdzie się pod odcinkiem. Kolejny artykuł może zainteresować, czy kolejny news może zainteresować osoby, które z różnych względów mają pecha jechać komunikacją miejską bez ważnego biletu albo w ogóle bez biletu. Okazuje się, że władze różnych miast, władze samorządowe nie do końca rozumieją, jakie uprawnienia przysługują zarządowi, prezydentowi, radzie gminy czy radzie miasta, jeżeli chodzi o kształtowanie tak zwanego prawa lokalnego, takiego prawa, które obowiązuje na terenie miasta. I tutaj mamy do czynienia z artykułem, który opisuje wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyjaśnia włodarzom różnych miast, że kwestie na przykład bezpieczeństwa to kto inny określa w wewnętrznych przepisach, a kwestie na przykład kontroli biletów kto inny. Jeżeli te właściwości do określenia w przepisach wewnętrznych są wymieszane, wówczas takie przepisy nie są ważne i na ich podstawie nie można na przykład mandatu za jazdę na gapę wystawić oraz egzekwować tej kwoty pieniędzy wynikającej z tego mandatu. Dla tych, którzy by chcieli wiedzieć, Warszawa między innymi znajduje się wśród miast, które mają to uregulowane nieprawidłowo, więc w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach zapewne jak zostaniemy złapani na jeździe bez biletu, możemy się próbować wymigać od konieczności zapłacenia mandatu, powołując się na niezgodność uchwały regulującej nakładanie mandatów za jazdę bez biletów. Szczegóły w linku pod odcinkiem. Kolejny artykuł może zainteresować osoby prowadzące sklepy internetowe, strony internetowe, które posiadają jakieś bazy danych osobowych, przetwarzają dane osobowe. Mianowicie od początku przyszłego roku ma wejść w życie ustawa, która będzie regulowała kwestie, właśnie deregulowała, to znaczy zmniejszała obowiązki osób, które prowadzą taką działalność i są zobowiązane do pewnych takich obowiązków administracyjnych z tymi danymi. Otóż zgodnie z nowymi przepisami teraz już nie trzeba będzie każdej bazy danych zgłaszać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, lecz będzie można jedną z osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie obarczyć obowiązkiem pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji. Taka osoba będzie wtedy takim glejtem dla przedsiębiorcy, takim alibi do zwalniającym z obowiązku dostarczania tych zbiorów do GIODO, ale jednocześnie ta osoba będzie zobowiązana do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przetwarzania. Szczegóły polecam zapoznać się w artykule, dlatego że są dość techniczne, natomiast w skrócie jest pewna też obawa związana z tym obowiązkiem, mianowicie taka osoba, administrator bezpieczeństwa informacji, będzie z jednej strony zwalniała nas z pewnych dotychczas uciążliwych obowiązków, ale z drugiej strony będzie też takim pośrednikiem między przedsiębiorcą a GIODO. Niektórzy mówią, że szpiegiem, ale raczej nie. I ta osoba będzie dużą pomocą w prowadzeniu takiej działalności. Pytanie tylko, czy małe firmy zatrudniające po kilka osób rzeczywiście będą w stanie zapewnić to przetwarzanie na odpowiednio wysokim poziomie. Link do tego artykułu również będzie znajdował się pod odcinkiem. Kolejny temat wydaje się być mało prawny i znowu nie dotyczy polskiej specyfiki. Chodzi o podatek od internetu, o którym myślą, czy który wprowadzają u siebie Węgrzy. Mianowicie, dlaczego o tym mówię? Ponieważ o ile wszyscy są oburzeni, wszyscy mówią, że to jest absurdalny pomysł, no jak to tak ściągać należności od ilości pobranych danych, zgodziłbym się z tym oburzeniem, gdyby nie historyczne doświadczenie z podobnymi pomysłami, które w sytuacji, kiedy, w skrócie, jeżeli rządowi Viktora Orbana uda się ten podatek wprowadzić i uda się spacyfikować nastroje społeczne, które obecnie panują na Węgrzech, i rzeczywiście uda się egzekwować ten podatek, czy tą opłatę, jeszcze nie wiadomo, jak to do końca będzie uregulowane, to zakładam, że niedługo ten pomysł znajdzie poparcie w pozostałych krajach unijnych i w ten czy w inny sposób politycy sięgną po ten instrument po to, żeby zasilić deficyty budżetowe w każdym z tych krajów unijnych. Dlatego też obserwujmy, patrzmy, na ile to się rozwija, czy pomysł umrze śmiercią naturalną, czy może jednak przeżyje i zacznie rządowi węgierskiemu przynosić dochody budżetowe. Kolejnym tematem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest problem związany z ubezpieczeniami społecznymi. Pojawiła się informacja o tym, że rząd polski, pracując nad zmianami w rentach i emeryturach mundurowych, wycofał się rakiem z pewnego rozwiązania, które zrównywało uprawnienia, czy zrównywało prawa emerytów i rencistów mundurowych z pozostałymi obywatelami polskimi, którzy są ubezpieczeni, którzy pobierają rentę czy emeryturę. Sedno problemu sprowadza się do tego, że kiedy normalny obywatel pobiera emeryturę czy rentę, to nie może tych dwóch świadczeń łączyć. Może brać albo rentę, albo emeryturę. W przypadku mundurowych sytuacja wygląda troszkę inaczej, mianowicie mundurowi mogą łączyć rentę z emeryturą. Jeżeli połączymy to jeszcze z kwestią, że na przykład emeryturę do niedawna otrzymywało się po przepracowaniu 15 lat, a w trakcie służby na przykład pojawiło się jakieś zdarzenie skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu, to i przysługiwała renta. Taka renta potrafiła stanowić 15, 20, 30% emerytury. Więc jak sobie dodamy te dwa świadczenia, to okazuje się, że świadczenia takiego mundurowego rencisto-emeryta stają się bardzo sowite. Co chciał rząd zrobić? Rząd chciał wprowadzić takie same zasady jak w normalnym systemie ubezpieczeń powszechnym. To znaczy chciał rozdzielić te świadczenia i dać prawo wyboru. Albo korzystasz z renty, albo korzystasz z emerytury. Z obu naraz już nie możesz. Ponieważ związki zawodowe zaprotestowały, skutecznie zalobbowały, a że wybory jedne, drugie i trzecie mamy na horyzoncie, rząd się po cichu wycofał z tej zmiany i mamy w dalszym ciągu taką sytuację, jaką mamy, to znaczy, że mamy obywateli dwóch kategorii, lepszych i gorszych. Szczegóły w linku pod dzisiejszym odcinkiem. Kolejny news dotyczy czegoś, o czym mówiliśmy w odcinku Dekompresora Prawo, zatytułowanego Frajerzy. To jest jakby potwierdzenie przez życie tezy, które wtedy zostały zaprezentowane, a mianowicie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Bank Zachodni WBK za obarczanie klientów nadmiernymi opłatami. O co chodzi? No w skrócie chodzi o to, że jak bank chce nas poinformować listownie o różnych kwestiach, które uważa za istotne, na przykład, że mamy zadłużenie albo że mamy jakiś stan konta, bo sobie zażyczyliśmy taką informację, to życzy sobie za taką informację 20 zł, 30 zł albo różne inne kwoty znacznie odbiegające od kosztów z wysyłki listu. Czy to listu zwykłego, czy to listu poleconego, czy za potwierdzeniem odbioru. Generalnie wskazał UOKiK, że w przypadku takich opłat należy pobierać tylko takie kwoty, które uzasadnione są cenami danych czynności, to znaczy opłatami pocztowymi de facto, w skrócie mówiąc. Szczegóły również będą w linku zamieszczonym pod odcinkiem. Kolejny przypadek, który również, kolejny artykuł czy news związany jest z tematem, który był omawiany przy okazji właśnie odcinka zatytułowanego Frajerzy, to znaczy artykuł dotyczy klientki, która kupiła samochód używany, sprowadziła go z zagranicy, wykupiła ubezpieczenie OC, AC, jeździła parę lat, później ten samochód ukradziono, ubezpieczyciel odmówił wypłaty argumentując to w ten sposób, że samochód nie był jej. Wyjaśnienie tej zagadki znajduje się oczywiście w tym artykule. Argumentacja ubezpieczyciela wydaje się być spójna. Rzeczywiście, jeżeli z dokumentów składających się na pewien ciąg transakcji, to znaczy kupno gdzieś za granicą, przerejestrowanie na pośrednika, później przez pośrednika na klientkę końcową, która kupuje ten samochód, to rzeczywiście można odnieść wrażenie, że nie jest ona właścicielem samochodu. I na ten temat można byłoby zakończyć, gdyby nie kilka wątpliwości. Pierwsza podstawowa, wszyscy, którzy mają samochody i musieli je zarejestrować, doskonale wiedzą, że trzeba od niego opłacić podatek. Żeby taki podatek opłacić, trzeba się udać do Urzędu Skarbowego z umową kupna samochodu. Więc mamy dokument, który świadczy o tym, że ktoś jest właścicielem samochodu. Następnie taka osoba po płaceniu podatku udaje się do Wydziału Komunikacji i w tym Wydziale Komunikacji samochód jest rejestrowany czy przerejestrowywany, ale generalnie wydawany jest dokument, który potwierdza, że osoba, która ma taką umowę, jest właścicielem tego pojazdu i na niej ciążą pewne obowiązki związane z bycia właścicielem pojazdu mechanicznego. Kolejna kwestia. Ubezpieczyciel pobiera składki ubezpieczeniowe. Co prawda w artykule jest mowa o tym, że składek z tytułu ubezpieczenia OC to owszem za okres niewykorzystany zwrócił, za wykorzystany nie zwrócił, dlatego że ten samochód, czy ten kierowca, mówimy też o ubezpieczeniu AC, korzystał z ochrony. I tu się rodzi pytanie, bo w momencie odmowy wypłaty odszkodowania mamy stan faktyczny taki, że kierowca zdaniem ubezpieczyciela nie był właścicielem, nie powinien, właściwie nie miał prawa zawrzeć umowy ubezpieczenia, niemniej jednak firma pobierała składki, a więc i oczywiście odmówiła wypłaty tego ubezpieczenia, dlatego że jej zdaniem ta osoba nie powinna była tych składek płacić, co nie przeszkadza jej teraz odmawiać zwrotu nienależnie pobranych składek. Bo tak de facto to mamy taką sytuację, że ktoś, kto nie powinien, dawał firmie swoje pieniądze, ta firma te pieniądze wykorzystywała, obracała nimi, wypłacała z nich komu innemu odszkodowanie, ponosiła koszty, więc opłacała jakieś swoje koszty tych składek. I to świadczenie jest świadczeniem nienależnym w takim razie i w związku z tym ta klientka ma prawo wystąpić do sądu o zwrot nienależnego świadczenia w takiej wysokości, w jakiej ono zostało pobrane. Z artykułu co prawda ta konkluzja nie wynika, ale zakładam, że klientka nie spocznie, znajdzie jakiegoś prawnika, który jej sytuację wyjaśni i może zaproponuje reprezentowanie w postępowaniu przeciwko temu ubezpieczycielowi. Cała sytuacja jest dość dobrze opisana, aczkolwiek jednostronnie. Link do artykułu jest również pod stroną, pod odcinkiem. I jeszcze jeden news. Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z decyzją polskich posłów, umowy zlecenia zostaną objęte składkami ZUS. I tu powiem szczerze, mam mieszane uczucie. To znaczy, z jednej strony rozumiem pomysł o składkowania umów zleceń. Argumentacja jest taka, że dzięki temu składkowaniu więcej osób będzie otrzymywało de facto troszkę większe pieniądze, dlatego że część pracowników nie będzie miała możliwości ucieczki do szarej strefy. Znaczy, ozusowanie będzie ograniczało szarą strefę i możliwość ograniczy przedsiębiorcom możliwość proponowania bardzo niskich pieniędzy, wynagrodzeń pracownikom czy osobom wykonującym pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne. Z drugiej strony istnieje obawa i przedsiębiorcy i lobbyści ją podnoszą, że jak będą musieli dołożyć do wynagrodzenia pracownika składki ZUS-u, to albo obniżą jeszcze bardziej te składki, albo znajdą inny sposób, żeby nie płacić pracownikowi oficjalnie, czy ograniczyć składki ZUS-u w jakiś inny, wymyślny sposób. I na tym bym zakończył dzisiejsze newsy i przejdziemy do kolejnego tematu, głównego tematu odcinka. Zajmiemy się tematem, który związany jest z pewnym sposobem na zmiany gospodarczo-polityczno-społeczno-kulturalne, które są stymulowane przez prawo. Żeby pokazać w miarę pełnie, w miarę pełny sposób takie zjawisko, wybrałem pewien przykład postaci Korei Południowej i chciałem pokazać, jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat kraj, który wyszedł zniszczony w większości z wojny domowej, z wojny, która miała miejsce w latach 1950-53, jak kraj, który był o wiele biedniejszy niż Polska w tamtym czasie, wyszedł na pozycję lidera współczesnego świata, lidera gospodarczego, naukowego, technologicznego. Pod odcinkiem będzie zamieszczony link do bardzo długiego, pełnego, ciekawego materiału zawierającego mnóstwo danych statystycznych, którym proponuję się zapoznać. Ja tutaj nie będę go całego omawiał, tylko skupię się na kilku najważniejszych elementach, po to, żeby pokazać, jakie decyzje wpłynęły na to, że Korea Południowa jest w tej chwili krajem, o którym wielu marzyłoby, żeby tam przynajmniej pojechać. Jak już mówiłem, Korea Południowa powstała de facto w wyniku rozejmu, który został zawarty między Koreą Północną a Koreą Południową, który nie tyle kończy, co zawiesza konflikt zbrojny na kilkadziesiąt lat. W chwili obecnej ten rozejm dalej trwa, ale kraje, obie Koree są przedzielone strefą demilitaryzowaną. W wyniku tej wojny Korea Północna, ta, którą obecnie możemy nazwać komunistyczną, dostała lepszy fragment Półwyspu Koreańskiego. Lepszy w tym sensie, że tam było więcej zakładów przemysłowych, więcej terenów rolniczych, lepsza infrastruktura. To, co dostało się Korei Południowej, to były tak naprawdę skały, nieużytki, jedna trzecia infrastruktury zniszczona. Gospodarka była zrujnowana. I w takiej sytuacji, po zawarciu rozejmu, Korea musiała sprostać bardzo wielu problemom o podstawowym znaczeniu. Od wyżywienia społeczeństwa, po zbudowanie armii i stworzeniu pewnej perspektywy dla rozwoju państwa. Najpełniej ten okres jest identyfikowany przez osobę generała Parka, który doszedł do władzy w wyniku zamachu stanu i który to dyktator, bo Korea do lat 90. była tak naprawdę pewnym systemem autorytarnym rządzonym przez wojskowych, osoby związane z armią. Osoba generała Parka wywarła największe piętno na rozwoju Korei. Piętno to polegało na tym, że generał Park doszedł do wniosku, że Koreę należy zbudować w oparciu o pewne marzenie. I to marzenie to jest pewna strategia, którą postanowił wcielić w życie, zrealizować. Sprowadzała się ta strategia, czy to marzenie, do kilku podstawowych założeń zdroworozsądkowych. Po pierwsze, należało zbudować przemysł. Należało ten przemysł budować po to, żeby można było eksportować towary za granicę i żeby ta zagranica płaciła Korei za te towary i żeby te pieniążki, które by przychodziły, posłużyły do rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, społecznego. To były cele, które było na początku bardzo trudno osiągnąć, choćby dlatego, że w Korei Południowej olbrzymi odsetek społeczeństwa to byli analfabeci. Dlatego też cały ten plan był oparty o bardzo ciężką pracę, o bardzo dużą dyscyplinę w prowadzoną i w społeczeństwie, i w gospodarce przez wojskowych, którzy rządzili autorytarnie. Tam nie było wyborów powszechnych, demokracji. Korea korzystała wtedy co prawda z pewnego udogodnienia w postaci współpracy czy pomocy Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone udzieliły Korei pomocy, która sięgnęła 12 miliardów dolarów, która to pomoc została przeznaczona na budowanie zrębów przemysłu. Ja może nie będę tak szczegółowo opisywał, bo to w artykule jest bardzo fajnie opisane. Zachęcam do przeczytania, bo to jest artykuł, który z jednej strony pokazuje rozwój Korei, ale z drugiej strony pokazuje, jak na tym tle Polska wyglądała w tamtym czasie i jak tak naprawdę rozwój Polski i rozwój Korei w tym samym momencie wyglądał i co można byłoby z doświadczeń koreańskich wykorzystać do rozwoju polskiej gospodarki na przykład. Ale w skrócie chciałbym podać kilka danych, które może pozwolą sobie wyobrazić, z czym tak naprawdę tam Korea miała do czynienia. Można w rozwoju gospodarczym Korei wyróżnić 5 okresów. Pierwszym okresem to był taki okres 9 lat w latach 60., czyli od 61 do 70., gdzie Korea kopiowała co się dało. Kradła własność intelektualną, przemysłową, przywoziła z zagranicy co tylko dało się przywieźć i na bazie tego budowała przemysł tekstylny. To była pierwsza gałąź przemysłu, którą zaczęto rozwijać i ten przemysł tekstylny bazował na taniej sile roboczej. Żeby tak naprawdę ten przemysł mógł tam się rozwijać, to należało dokonać pewnych zmian. I tu właśnie wchodzi w kwestię prawo. Mianowicie, pomimo, że to był rząd autorytarny, pomimo tego, że armia rządziła, to jednak ta armia starała się tworzyć prawo, które służyłoby budowaniu gospodarki. Uchwalono odpowiednie prawa pozwalające tworzyć zakłady przemysłowe, regulujące kwestie praw pracowniczych. Prawo, które premiowało eksport i prawo, które premiowało planowanie. Te wszystkie regulacje służyły temu, żeby ten rozwój gospodarczy był ukierunkowany, żeby wszystkie działania niezbędne do osiągnięcia celu miały pewien kształt, pewien system zarządzania tym rozwojem. Kolejnym okresem, który pojawił się w 71 roku i trwał do 1980, to było budowanie w oparciu o te przychody uzyskiwane z eksportu tekstyliów przemysłu ciężkiego. Wtedy zaczęto budować zręby zakładów przemysłowych Hyundai, na przykład powstał Daewoo. Zaczęły powstawać stalownie, stocznie, powoli rodził się przemysł samochodowy. W kolejnym okresie, do roku 90, był rozwijany przemysł ciężki, stalowy, metalowy oraz zaczął powstawać przemysł chemiczny. Najszybszy rozwój gospodarczy zaczął się z początkiem lat 90. i przejściem z gospodarki takiej przemysłu ciężkiego, tekstylnego do gospodarki innowacyjnej, gospodarki opartej o wiedzę i gospodarki, byśmy teraz powiedzieli, technologii informacyjno-informatycznych. To miało związek z pewnym przesłaniem Ala Gore'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który propagował ideę budowy pewnej infostrady internetowej, która miała służyć przyspieszeniu rozwoju społecznego i gospodarczego. W konsekwencji w latach 99-2002 w Korei realizowano coś, co się nazywało Cyber Korea 21. Taki program rozwoju zakładający właśnie budowanie społeczeństwa informatycznego między innymi. Tym wszystkim zmianom towarzyszyło oczywiście towarzyszyły zmiany o podłożu społeczno-kulturalno-edukacyjnym. Przede wszystkim zmniejszano analfabetyzm. Nabywano wiedzę. Praktyką powszechną stało się wysyłanie pracowników nowo tworzonych zakładów za granicę, żeby zdobyli doświadczenie, wiedzę i z tym doświadczeniem wrócili do Korei i dzielili się nią z pozostałymi pracownikami. Pewną innowacją było budowanie uniwersytetów w pobliżu ośrodków przemysłowych i wiązanie kierunków wykładanych czy uczonych na tych uniwersytetach z profilem zakładów przemysłowych posadowionych w okolicy tych uniwersytetów. Oczywiście temu wszystkiemu towarzyszyła jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, to znaczy pozyskiwanie środków finansowych. Z jednej strony Korea korzystała z pewnej pomocy Stanów Zjednoczonych, ale w bardzo krótkim czasie zaczęła być bardzo wiarygodnym kredytobiorcą, który potrzebował olbrzymich środków na nabywanie surowców, przetwarzanie ich w produkty przemysłowe, w towary, eksportowanie tych towarów, no i oczywiście pozyskiwanie środków ze sprzedaży tych towarów. Rozwój gospodarczy Korei był bardzo dynamiczny i w dalszym ciągu jest bardzo dynamiczny. Do tego stopnia, że w chwili obecnej to jest piąta gospodarka świata. W tym artykule też podano kilka takich fajnych wniosków o charakterze rekomendacji dla Polski, ale to nie będę o tym mówił ze względu na pewną specyfikę języka, pewną specyfikę zaleceń, które tam są zawarte. Wnioski są dość zdroworozsądkowe. Na przykład, żeby inwestować w wiedzę. Na przykład, żeby inwestować w takie gałęzie gospodarcze, które skutkują eksportem. Że powinniśmy zarabiać na zewnątrz, a nie wewnątrz. Ale do tego przejdę, jak będę omawiał kolejny punkt tematu. Więc tutaj na razie nie będę tego rozwijał, ale może przytoczę takie 10 punktów, które stanowią najbardziej istotny program, który warto rozważyć. Oczywiście nie my, ale osoby, które są w polskim rządzie, mogłyby rozważyć, które zostały napisane w oparciu o doświadczenia koreańskie. Po pierwsze, Polska powinna przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości i systemu skarbowego po to, żeby procesy trwały szybko, a pobór podatków był prosty, nieskomplikowany i żeby podatki nie dusiły gospodarki. Po drugie, należy zreformować prawo zamówień publicznych tak, żeby nie wygrywała cena za byle co, ale żeby premiowana była jakość. Lepiej zapłacić za coś, co jest dobrej jakości, nawet niech to będzie droższe, ale będzie dłużej używane, niż żeby to było niskiej jakości, tanie, ale kupiliśmy, bo się baliśmy chociażby CBA. Po trzecie, zmiana celu funkcjonowania przepisów podatkowych, to znaczy przeorientowanie systemu podatkowego w taki sposób, żeby premiowane były zachowania charakterystyczne dla gospodarki opartej o innowacje, to znaczy jak firma chce przeznaczyć wydatki na innowacje, to żeby nie musiała od tych wydatków płacić podatków, tylko właśnie żeby dostawała jakieś upusty, ulgi podatkowe. Po czwarte, uproszczenie procedur biurokratycznych. Mniej zezwoleń, mniej koncesji. Jeżeli już muszą być, to niech to będzie automat, a nie decyzja uznaniowa, zależna od kaprysu urzędnika. Po piąte, reforma prawa patentowego. Tutaj może warto powiedzieć, że Korea jest jednym z krajów, który ma naprawdę olbrzymi wkład w rozwój patentów. Dość powiedzieć, że w jednym z lat, których ten materiał dotyczy, w tej chwili tego nie widzę, ale w skrócie, w jednym roku Korea zgłosiła ponad 100 tysięcy patentów, Polska 6 tysięcy patentów. To jest różnica. Po siódme, zmienić system zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Zmienić sposób wyłaniania, żeby to nie było nominowanie zasłużonych dla władzy, zasłużonych dla kolegów, tylko żeby to był fachowiec, który nauczył się gdzieś, jak należy zarządzać, jak należy czytać wskaźniki ekonomiczne, jak podejmować decyzje, jak ważyć ryzyko. Po ósme, wzmocnienie instytucji kontrolnych, antymonopolowych, regulacyjnych. Szybko rozwijająca się gospodarka ma to do siebie, że łatwo tam o pokusę monopolizacji i eliminowania konkurencji, która de facto jest zdrowa dla rozwoju gospodarczego. Natomiast przy słabości takich instytucji państwowych, które odpowiadają za pilnowanie konkurencji, za zwalczanie monopoli, tego typu zjawiska potrafią zdegenerować każdą gospodarkę. Reforma służb dyplomatycznych. Tak, żeby te służby dyplomatyczne nie służyły temu, żeby polityk polski za granicą poczuł się dobrze na wizycie zagranicznej, tylko żeby te placówki dyplomatyczne służyły nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, ułatwiały zdobycie kontraktów na zagranicznych rynkach, żeby tak naprawdę w wyniku działania takiego dyplomaty Polska zarobiła. Całkiem rozsądne. Stworzenie mechanizmu kumulacji wiedzy. Tak naprawdę mówimy tutaj o budowaniu ośrodków naukowych, badawczych, wymianie studenckiej, naukowej, które pozwalają być na bieżąco z wieloma osiągnięciami świata nauki, światowej nauki. Co prawda skądinąd wiem, że polska nauka akurat w tym zakresie nie odstępuje od światowych standardów. Nasze uczelnie są podpięte do większości najważniejszych baz danych naukowych. Studenci, doktoranci mają dostęp do najnowszych artykułów naukowych, badań, wyników badań. Więc tutaj akurat problemu nie ma. Natomiast jest problem z przeniesieniem tych wyników badań na produkt biznesowy, na towar. Tutaj akurat muszę powiedzieć, że polskie prawo jest na tyle zacofane, że u nas na przykład naukowiec, który chciałby skomercjalizować odkrycie, jeżeli pracuje na uczelni państwowej, to mu tego zrobić nie wolno. Także duża droga przed nami i przed polskim ustawodawcą. Mam też kilka danych, które mogą pokazać, jak wygląda Polska na tle Korei Południowej w oparciu o Global Competitiveness Index 2011-2012. O, to jest bardzo piękne zestawienie. Liczba patentów użytkowych na milion mieszkańców. W Polsce 1, w Korei 240. I jest różnica. Liczba mieszkańców Polski 38 milionów. Liczba mieszkańców Korei 48 milionów. PKB polskie w miliardach dolarów to będzie 468, Korei dwa razy więcej. No i może być, darujemy sobie pozostałe dane. Te dane akurat znajdują się w kolejnym linku, który znajduje się pod odcinkiem, który odnosi się do innego tekstu, troszkę łatwiejszego, bardziej strawnego, ale pokazującego też pewne ciekawe sytuacje. Cud gospodarczy Korei robi największe wrażenie na Polakach, jeżeli się, że tak powiem, odniesiemy do jednej sfery, mianowicie sfery elektroniki użytkowej, czy też może szerzej mówiąc technologii informatycznej. Jako przykład może powiem, że w wyniku wdrożenia CyberKorea 21 na początku lat 2000 Korea zanotowała najszybszy rozwój gier elektronicznych. To w Korei właśnie pojawił się StarCraft i to Korea po raz pierwszy zaczęła organizować zawody e-sportowe. To jest akurat ta informacja, która trochę wchodzi w zakres kanału technologicznego, dekompresora czy kanału gry, ale ponieważ to są aktywności wspierane przez państwo, aktywności, dla których państwo stworzyło oprzyrządowanie prawne, to warto wspomnieć, że Korea jako pierwsza na świecie stworzyła Stowarzyszenie Sportowców e-sportowców. Czyli sportowcy uzyskali tam status równy tradycyjnym sportowcom sportów fizycznych. Warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o zawody w sportach elektronicznych, to liczbę graczy w Korei szacuje się na 15 do 25 milionów. 48 milionów liczy cała populacja. Z tego do 25 milionów gra w jedną grę. Graczy, którzy zawodowo grają tego typu gry, jest zawodowych graczy jest 300, a klubów e-sportowych takich zawodowych jest 11. Gracz potrafi zarobić najlepszy około 28 tysięcy dolarów. To już są pieniądze, które przemawiają do wyobraźni. Wszystkie najnowocześniejsze technologie, które obecnie mamy, o których wiemy, o których koledzy z kanału Technologia opowiadają czasami w swoich odcinkach, w Korei są rzeczywistością. Korea jest szerokopasmowa. Tam smartfon z dostępem do szerokopasmowego internetu to jest codzienność. Tam nie ma sensu posiadać smartfona, który ma mały ekran, 4-calowy, 4,5-calowy. Tam dopiero iPhone z 6-calowym ekranem zaczął być brany pod uwagę jako smartfon. Wcześniej wybierali te modele, najczęściej Samsunga, które miały duży ekran, duże walory użytkowe. I to jest kraj, który dzięki pewnej wizji, pewnemu marzeniu przeszedł od kraju totalnie zrujnowanego, totalnie zdewastowanego, nie posiadającego żadnych zasobów naturalnych, żadnych zasobów technologicznych, do poziomu kraju, który stworzył firmę będącą konkurentem firmy Apple, czyli gigant, który właściwie przerósł mistrza. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie marzenie i nie konsekwentna polityka. Polityka, której towarzyszyły odpowiednie zmiany prawne. Te zmiany w gruncie rzeczy nie były niczym nowym. Dlatego, że to, co zrobił generał Park, a później jego następcy, to tak naprawdę coś, co się w historii ekonomii nazywa merkantylizmem. Czyli takim prowadzeniem gospodarki czy działalności gospodarczej, żeby na niej zarabiać. Istotą jest zysk. Istotą jest jak największy zysk, gromadzenie jak największego bogactwa i celu osiągnięcia tego bogactwa należy postępować sprytniej niż inni. I tutaj warto wspomnieć o czymś, co miało miejsce w Anglii w XVIII wieku, a mianowicie Anglicy bardzo szybko zauważyli, że trudno im konkurować z bardzo tanimi surowcami sprowadzanymi z kolonii. Przykład: do XVIII wieku Wielka Brytania budowała statki z drewna pozyskiwanego z wybrzeża Bałtyku. To drewno dosyć drogie było. W związku z tym pobudowali sobie, czy potworzyli kolonie zamorskie w Azji, z których zaczęli sprowadzać drewno na budowę okrętów po to, żeby móc taniej zbudować te okręty i żeby tą flotę w ogóle taniej zbudować. Dzięki zbudowaniu odpowiednio dużej floty byli w stanie więcej towarów transportować, ale zauważyli, że nie są w stanie konkurować towarami nieprzetworzonymi, więc przyjęto wtedy prawo, które zakazywało wywożenia za granicę towarów nieprzetworzonych. Premiowano przywożenie surowców, półproduktów, budowano na Wyspach Brytyjskich zakłady przemysłowe, fabryki, które przetwarzały to w towary sprzedawane za granicą. Towary zawsze miały takie przetworzone wyższą cenę niż półprodukty. Dlatego też rewolucja przemysłowa miała miejsce właśnie tam, na zachodzie Europy, gdzie myślenie było bardziej ekonomicznie uzasadnione. I tutaj, tu odsyłam oczywiście do linka pod odcinkiem, akurat w tym artykule Wikipedii pojawia się definicja merkantylizmu, ale są też odesłania do na przykład aktów nawigacyjnych, które stanowiły rodzaj prawa regulującego sposób prowadzenia handlu, tworzące pewien protekcjonizm. Z merkantylizmu wyewoluowało pojęcie liberalizmu gospodarczego, dlatego też warto poznać to pojęcie, żeby zrozumieć, czy spróbować zrozumieć, jak ekonomia się rozwijała i do jakich współczesnych instytucji te procesy doprowadziły. I teraz wracając na grunt polski, chciałbym opowiedzieć o czymś, do czego również link znajdzie się pod odcinkiem, a mianowicie do opracowania, które zostało przygotowane przez Fundację Pomyśl o Przyszłości. To jest fundacja, która powstała z inicjatywy Ryszarda Florka bodajże, przedsiębiorcy, właściciela firmy Fakro. Firma Fakro produkuje szyby dachowe, okna dachowe. Konkuruje z duńską firmą Weka, która stosuje bardzo brudne metody konkurowania z polskim Fakro. Zalecam, czy proponuję poszukanie w internecie wywiadów z panem Florkiem. On bardzo ładnie opisuje, jak budował biznes, jak marzył o założeniu takiego przedsiębiorstwa, jak rozwijał ten biznes i z jakimi problemami ma do czynienia w trakcie prowadzenia tego biznesu. To opracowanie, do którego odsyłam, czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej i przestaliśmy się do nich zbliżać, w dość krótkiej formie pokazuje 21 powodów, dla których jest u nas jak jest, a coraz więcej Polaków wyjeżdża za granicę. Otwiera oczy ta publikacja, pozwala wyrobić sobie zdanie na temat różnych pomysłów politycznych lansowanych w Polsce przez polityków, no i pokazujące też po części, że polskiej klasie politycznej brakuje trochę wiedzy ekonomicznej. I to niestety ma przełożenie na jakość prawa tworzonego i cele tworzenia tego prawa, bo tak naprawdę prawo tworzymy w jakimś celu. I o tym celu będziemy jeszcze kiedyś mówić przy innej okazji, a tutaj tylko skupimy się na tym, że mamy w kraju ludzi, którzy wiedzą, znają odpowiedzi, potrafią zakomunikować te informacje, jak można byłoby postąpić. Mamy argumenty potwierdzające ich słowa w postaci chociażby historii Korei Południowej, ale nie tylko, bo są różne kraje, które przeszły podobną drogę, chociażby Japonia, która po II wojnie światowej była totalnie zniszczona, zdewastowana z jednej strony wysiłkiem militarnym, z drugiej nalotami różnego rodzaju dokonywanymi przez aliantów. I to był kraj, który tak naprawdę od feudalizmu przeszedł do kapitalizmu, ale nie mówimy o Japonii, mówimy o wpływie prawa na gospodarkę. W zapowiedzi do odcinka zawarłem taką obietnicę, że powiem, dlaczego polska gospodarka nigdy nie będzie, może nigdy to przesadzam, ale będzie jej trudno być gospodarką opartą na innowacji. I w tym celu odsyłam do wywiadu z psychologiem biznesu Jackiem Santorskim, który swego czasu bardzo ładnie wyjaśnił to w wywiadzie dla Gazety Prawnej, odwołując się do pewnej teorii naukowej, którą z kolei profesor Janusz Hryniewicz propaguje i ma ta teoria wielu propagatorów. W skrócie, cała teoria sprowadza się do wskazania na pewne historyczne przekleństwo Polski. Mianowicie Polska, jak spojrzymy z perspektywy historycznej od średniowiecza, to był tak zwany spichlerz Europy. Spichlerz Europy, pamiętacie pewnie te budowle w Gdańsku, spichlerze zbożowe, spławianie tratwami Wisłą do Gdańska, wywożenie do Europy Zachodniej. Ten spichlerz Europy to były latyfundia magnackie, w których pracował chłop pańszczyźniany, ten chłop zbierał to zboże, miał nad sobą pana i ten pan był władcą życia i śmierci tego chłopa. I ten rodzaj gospodarki bardzo świetnie się sprawdzał, jeżeli chodzi o rolnictwo, folwark. Taka jednostka gospodarcza, gdzie był chłop pańszczyźniany, przywiązany do ziemi, przywiązany do pana, który nie był wolny, i który musiał robić wszystko to, co mu pan kazał, i ten pan mógł go nawet zabić. I to wykształciło pewną kulturę społeczną, polityczną, gdzie jedynymi uprawnionymi, jedynymi posiadającymi prawo byli panowie, szlachta. Ten model gospodarki przetrwał do dzisiaj. I to jest właśnie klucz całej tej teorii. Ten model gospodarczy przetrwał do dzisiaj i ma się dobrze w najlepsze. Dlaczego? Dlatego, że pomimo tego, że Polska popadła w rozbiory i znalazła się na przykład pod zaborem pruskim, który kojarzy nam się z Poznaniem, z zakładami Cegielskiego, a więc zakładami bardzo przemysłowymi, to jednak okazuje się, że te ziemie i ludzie, te ziemie zamieszkujący, nie stali się automatycznie, to znaczy nie dokonała się u nich przemiana mentalna. Dalej byli mentalnie takimi chłopami pańszczyźnianymi, dlatego że same Niemcy w tamtym czasie, ta Rzesza Niemiecka, Prusy, były podzielone właśnie na takie dwie części. Zachodnia część, ta, którą byśmy teraz powiedzieli dawny RFN, to była właśnie ta część, która, na której terenie miała miejsce rewolucja przemysłowa, rozwinął się przemysł, i wschodnia, czyli te Prusy takie klasyczne z junkrami pruskimi, którzy gospodarowali na ziemi i właśnie terenami objętymi zaborem pruskim, to dalej był ten folwarczny system zarządzania. Druga wojna światowa niczego nie zmieniła. Obecnie mamy ten system w dalszym ciągu. Jakie są jego wady? No, wady są tego systemu takie, że zamiast pana na folwarku mamy dyrektora albo prezesa w firmie. Tego dyrektora czy prezesa to traktujemy tak jak tego pana w folwarku. On jest dla nas wszystkim. On decyduje o naszej pensji, premii. Co gorsza, ten pan, podobnie jak w folwarku, może podejść rękawiczką po twarzy, obić, kazać nas wychłostać. I on nigdy niczego nie komunikuje. Nigdy nie mówi, czego od nas oczekuje. My musimy zgadnąć, domyślić się, co nasz szef, czego on od nas oczekuje. Bardzo szybko taki szef gromadzi wokół siebie małe, wąskie grono osób, które zaczynają zgadywać, co chce, czego szef chce. Jeżeli myślicie, że to jest wymysł, to chciałbym wam powiedzieć, że ten wymysł funkcjonuje wszędzie. Nawet na poziomie partii politycznej, jak sobie przypomnicie takie informacje prasowe mówiące o tym, że członkowie partii dostali SMS-em informacje, jak mają się wypowiadać o jakimś zdarzeniu. Są tworzone specjalne biletyny o aktualnych tematach. Jak dziennikarz dopadnie takiego przedstawiciela partii, to on ma już wyuczoną formułkę, którą wcześniej skonsultowano z prezesem partii. I ten prezes partii dyktuje, jak członkowie partii mają mówić. Mało tego, prezesi partii przygotowują tak zwane rozpiski głosowań, czyli mówią, jak w danym dniu w Sejmie będziemy głosować i za czym. Także posłowie nawet przestali czytać te ustawy, za którymi ręce podnoszą, bo i po co, jak dostaną rozpiskę. I to niestety nie służy dobrze rozwojowi prawa i, że powiem, rozwojowi społecznemu, bo jak się nie chce czytać, to najpierw nie chce się czytać projektów ustaw, później nie chce się czytać książek, a na końcu to już w ogóle niczego nie czytamy, bo i po co. W ten sposób można się dorobić wtórnego analfabetyzmu. Czyli zapominamy, jak się czyta, to i przestajemy umieć pisać. I taki kolejny argument za tym, że takie coś istnieje, to chciałbym przytoczyć podsłuchaną rozmowę ministra spraw zagranicznych w pewnej restauracji, która została nagrana, gdzie żalił się, już nie pamiętam komu dokładnie, chyba innemu ministrowi, że premier lubi sobie zapalić cygaro i on poprosił dyplomatów na Kubie, żeby mu znaleźli najlepsze kubańskie cygara i w poczcie dyplomatycznej przywieźli do Warszawy, to on wręczy premierowi, premier będzie zadowolony. No i wręczyli. No i premier powiedział, że dla niego te cygara są za mocne. No i się później żalił przy tym stoliku, na którym ten posłuch się znajdował, że no przecież mógłby powiedzieć, jakie cygara lubi, a nie, domyślałem się i się źle domyśliłem. To jest właśnie przejaw takiego folwarcznego sposobu myślenia. A jak wygląda inny rodzaj myślenia? O tym właśnie mówi Jacek Santorski w tym wywiadzie. Mianowicie to jest bardzo pozioma struktura. Zachodnie firmy wchodzące do Polski przemyślą swoje korporacyjne, swoje biznesowe rozwiązania i one wyglądają bardzo płasko. To znaczy jest zespół, ten zespół funkcjonuje na jakimś tam terytorium, ale w tym zespole wszyscy są równi poza jedną osobą. Ona też jest równa, ale pełni rolę koordynatora i z racji tej koordynatorskiej roli zarządza. Tyle tylko, że jeżeli zasoby, którymi zarządza, są za małe, to może poprosić koordynatora z sąsiedniego terenu o pomoc i tamten koordynator podeśle mu część swoich osób, albo i też on ze wszystkimi swoimi ludźmi, ze swoim zespołem się przyłączy i będą to realizować. I to jest system, który na Zachodzie się świetnie sprawdza, bo w takim zespole nikt nie boi się zaproponować rozwiązania problemu, nikt nie boi się zapytać, jak ma coś zrobić, nikt nie boi się powiedzieć do szefa na ty. Wszyscy są równi, wszyscy mają prawo inicjatywy, wszyscy mają prawo współdziałać, być szanowani, być traktowani jak ludzie. Nikt nie musi niczego się domyślać. Po prostu się rozmawia o tym, co będziemy robić. Cele są określane dla wszystkich. W kulturze folwarcznej nie ma czegoś takiego. Jest szef, którego zamierzeń trzeba się domyślić, przed którego gniewem trzeba uciec. W wywiadzie jest podana taka też ostatnia rzecz, którą powiem. Anegdotka, jak ze Skandynawii przyjechał menadżer wdrażać jakieś rozwiązanie biznesowe ze swojej firmy i zajmowali w tym polskim oddziale taki baraczek, trzypiętrowy bloczek właściwie, gdzie przed którym stał był parking. Każdy pracownik miał tam swoje miejsce, gdzie mógł sobie zaparkować. I na Zachodzie to jest tak, że ten, kto przyjedzie pierwszy, staje najbliżej wejścia. Jak sprzątaczka przyjedzie pierwsza, bo ona najszybciej zaczyna pracę, to może się ustawić pod samymi drzwiami wejściowymi i nie ma problemu. Jak ktoś przyjedzie ostatni, to staje na samym końcu parkingu. W Polsce to wyglądało w ten sposób, i on właśnie przyszedł z takim problemem do Jacka Santorskiego, że jak on wjeżdżał na parking, to widział, że część osób stała na zewnątrz i czekała. Okazało się, że oni patrzyli, gdzie on parkuje, bo jak on zaparkował tam, gdzie było wolne miejsce, to automatycznie zaczęli się wszyscy pozostali ustawiać dookoła niego. On tego nie mógł zrozumieć. Pyta się tego psychologa, dlaczego tak się dzieje? No i mu tłumaczy, że niestety to jest polska kultura folwarczna zarządzania. Ona wygląda w ten sposób, że decyduje kolejność dziobania. Na samej górze jest najsilniejszy kruk, później są słabsze kruki, a na końcu są te najsłabsze, najniżej są te najsłabsze kruki. W związku z tym, jeżeli on chce mieć w tej swojej kulturze, w tym swoim przedsiębiorstwie spokój, harmonię, to musi się dostosować, bo ci ludzie się nie dostosują do niego. Tylko on musi się dostosować do nich, co oznacza, że jak on jest prezesem, to musi zająć najwyższe piętro. Tym, którzy są tuż pod nim, musi dać drugie piętro, a wszystkim pozostałym parter. Inaczej nie będzie porządku. Po drugie, jak wszyscy pracownicy chcą, żeby on parkował przy samym wejściu, bo uważają, że tam powinien być parkować jego samochód, to on ma tak zrobić, bo inaczej będzie chaos. Jak on te zalecenia psychologa wdrożył, to rzeczywiście sytuacja się uspokoiła. Wszyscy nagle uznali, że jest spokój, harmonia, wszystko wróciło na swoje miejsce. Jaki jest z tym problem? No problem jest tym taki, że o ile on ma harmonię w firmie, to dalej nie ma innowacji. Bo ta kultura eliminuje jakiekolwiek przejawy innowacji. Nikt się nie wychyli, bo dostanie po łbie. Nikt nie zgłosi innowacji, bo zostanie wyśmiany. To nie jest kultura, z którą możemy budować gospodarkę opartą na innowacji. A do tego niestety zobowiązuje nas nowy budżet, nowa perspektywa budżetowa unijna. Mamy 5 lat, żeby przełamać schematy mentalne i z tego wywiadu wynika, że to jest niemożliwe. Pokolenia muszą się zmienić, żeby ta mentalność się zmieniła, żeby zmieniła się kultura pracy i kultura zarządzania w Polsce. Dlatego też bardzo polecam link pod odcinkiem. Można sobie samemu wyciągnąć wnioski jak się ma z jednej strony prawo do rozwoju gospodarczego, z drugiej strony pewna kultura, która również wywodzi się z pewnego prawa. Prawo sprawiające, że chłop był niewolnikiem, chłop pańszczyźniany, miało kolosalne znaczenie dla rozwoju społecznego, kulturalnego i to niestety przechodziło z pokolenia na pokolenie i mamy to w tej chwili też w Polsce. To się powoli zmienia, ale ta zmiana nie jest taka prosta do przeprowadzenia i nie pomoże temu nawet fakt, że 2 czy 3 miliony Polaków wyjechało za granicę, bo oni wyjechali razem z tym, co, w czym wyrośli. I jak nawet wrócą, to wrócą z tym samym. I to już na dzisiaj wszystko. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Dekompresora 98, 13, jeżeli chodzi o prawo. A niedługo, znaczy w czwartek zapraszam na Dekompresor Kino i w piątek na pierwszy odcinek nowego kanału Dekompresora Biznes i Technologie. I to będzie jednocześnie 100. odcinek, także nowy kanał startuje z okrągłą liczbą i z pierwszym numerem nowego kanału. A teraz dziękuję za uwagę. Miłej nocy.